Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Mam takie pytanie, czy lubi pan pływać łódką?
No, szczerze mówiąc, nieszczególnie interesują mnie wodne aktywności.
Ale gdyby był to na przykład jedyny środek pańskiej komunikacji, rozumie pan, błota, rozlewiska, knieje, moczary.
A, to inna sprawa. No jak mus, to mus. Jakiś pan dzisiaj tajemniczy.
No, tak jestem. A lubi pan chodzić po drzewach?
No wie pan, w moim wieku tajemniczy pan dzisiaj i w dodatku zagadkowy.
Rozwiązanie tajemnic i zagadek już wkrótce, a teraz proponuję popłynąć łódką i powspominać wraz z Januszem Popławskim młode lata.
Ach, płyń, łódko moja, płyń, płyńmy z biegiem fal. A ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. Tę dal młodą i burzliwą, pełną chmurnych, górnych snów. Ach, leć, może chwilę te przyśnią mi się znów. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli. I wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli. I wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni.
Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat.
Zaskoczył mnie pan, panie Andrzeju, i nawet nieco wzruszył.
No to już teraz bez niepotrzebnego wzruszenia posłuchajmy, co tam ciekawego przygotował Daniel Wojciechowski. Z tego, co mi mówił, będzie i tragicznie, i szczęśliwie.
30 stycznia 1930 roku zmarł we Lwowie Benedykt Dybowski, polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca i lekarz, badacz jeziora Bajkał, Dalekiego Wschodu i Kamczatki oraz profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Głównej Warszawskiej, uważany za jednego z ojców polskiej limnologii, hydrologii jezior. Benedykt Dybowski był uczestnikiem powstania styczniowego, skazany na śmierć przez powieszenie. Uratowało go wstawiennictwo zoologów niemieckich i pośrednictwo Bismarcka. Karę śmierci zamieniono na 12 lat zesłania. Po powrocie do kraju ostatecznie trafił do Lwowa. Pochowany jest na tamtejszym cmentarzu łyczakowskim. 31 stycznia 1985 roku w Monachium zmarł Józef Mackiewicz, pisarz i publicysta. Pracował między innymi w Wileńskim Słowie. W czasie wojny za współpracę z niemiecką gadzinówką, gońcem codziennym, skazany został przez Armię Krajową na karę śmierci. Wyrok odwołał podpułkownik Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk, komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Do dzisiaj okoliczności wydania wyroku śmierci nie są jasne. Prawdopodobnie stała za tym agentura sowiecka w szeregach Armii Krajowej. Natomiast po odkryciu przez Niemców w Katyniu grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych udał się do Katynia jako obserwator ekshumacji zwłok. W latach 1946-1947 Józef Mackiewicz publikował w paryskiej Kulturze, londyńskich Wiadomościach, tygodniku Lwów i Wilno. Współpracował z emigracyjną prasą litewską, ukraińską, białoruską i rosyjską. Na ścianach domów w Wilnie i w Czarnym Borze, gdzie mieszkał Józef Mackiewicz, znajdują się pamiątkowe tablice.
Dziękujemy, Danielu, za te informacje. Do Wilna jeszcze dzisiaj pewnie powędrujemy dzięki naszym korespondentom, ale już zbliża się, panie Michale, nasz gość, a kawa jeszcze nie gotowa?
No, kawa już jest, panie Andrzeju, a po drugie jesteśmy przygotowani również na herbatę.
Dzisiaj w kresowym saloniku Radia Gdańsk gościmy panią Emilię Maćkowiak, założycielkę gdańskiej rodziny katyńskiej i Towarzystwa Więzi z Polesiem. Witamy panią bardzo serdecznie.
Witam również serdecznie.
No i oczywiście naszą tradycją jest poczęstunek, kawa albo herbata.
Na co może ma być ochotę? Herbata.
Herbata, bardzo dziękuję. Proszę.
Pani Emilio, urodziła się pani w Brześciu nad Bugiem. Mówi się o Brześciu, że to są wrota Polesia. Wiem, że o mężczyznach urodzonych na Polesiu mówi się, że jest Poleszukiem. A o kobietach?
Że Poleszuczki.
Czyli witam.
Jestem Poleszyczką, tak.
Tak mówiliście w domu?
Tak. To też nazywaliśmy się Poleszuszkami.
Mówi się o Polesiu, że to knieje i moczary. Czar Polesia jest taka piosenka.
Przepiękna, którą Poleszucy śpiewają nawet w Gdańsku.
I jeszcze śpiewają, panie Emilio?
Jeszcze tak, raz w miesiącu spotykamy się, żeby właśnie śpiewać, szczególnie Czar Polesia.
A zaśpiewałaby pani nam
za chwilę? Zaśpiewałabym.
O, super. Proszę w takim razie zaśpiewać nam Polesia Czar. To jest chyba jedna z najfajniejszych, opisujących również przyrodę piosenek.
Jak najbardziej. Polesia Czar to dzikie knieje moczary. Polesia Czar smętny to wichrów jęk. Gdy w mroczną noc w bagien wstają opary, serce me drży, dziwny ogarnia lęk.
Pozwoli pani, że posłuchamy teraz tego utworu w wykonaniu Chóru Dana, zespołu Rewelersów, założonego w 1928 roku przez Władysława Daniłowskiego.
Łąk lasów i wód toni w ciągłej pustej życia pogoni żyje posępny lud. Rzęczą mu kroje nad bagnami skrzypi jadący burz czasami poprzez grzącą rzekę brud. Czasem odzwie się gdzieś łosia ry. W tym gąsu gruz tak szyb. I znów ta cisza niezmądzona dusza śni pustą, rozmarzona w pięknie o Polesiu ser.
Polesia czar to dzikie knieje moczary.
Polesia czar,
Polesia czar, smętny do wichrów jęk.
Gdy w ciemną noc z bagien wstają opary, serce me drży, dziwnie ogarnia lęk.
I słyszę, jak z głębi wód jakaś skarga ziemią.
Gnieje morzami. Polesia czar, smętny do wichrów jęk.
I w ciemną noc z Bogiem stają opary. Serce me drży, dziwnie ogarnia.
Jak z głębi wód jakaś skarga ziemiota,
serca prostota
Warto wspomnieć, że w chórze Dana występował m.in. Mieczysław Fog, a w czasie okupacji aranżerem zespołu był Witold Lutosławski. No ale wróćmy na Polesie. Na czym ten czar Polesia polega?
Chyba na przyrodzie. Piękny czar to właśnie przyroda. Dzika wówczas, jaką pamiętam, to były właśnie knieje, moczary, przepiękny krajobraz, dużo wody, dużo lasów, dużo zwierzyny, dużo ptactwa, które uwielbiam, te ptaki właśnie, jakie się na Polesiu pojawiały. No i ryby najrozmaitszego gatunku.
A gdzie były lepsze, panie Emilio, w Bugu czy w Muchowcu?
W Muchawiec też, ale chyba w Leśnej. Pamiętam, żeśmy w rzece Leśna, tam nawet w czasie wojny to granatami żeśmy głuszyli ryby.
Nie polecamy teraz tego?
Teraz nie, na pewno. Ale wtedy była taka okazja i kończyło się to różnie też.
Ale ta przyroda, o której pani mówi, jest na pewno bardzo ciekawa.
Bardzo. Wówczas, kiedy jeszcze byśmy przebywali na terenie Polesia w czasie wojny, to rzeczywiście krajobraz był przepiękny. No sam fakt, że mogliśmy się właśnie przed wywózką na Sybir ukrywać na Polesiu, to tylko dlatego, że właśnie trudno było nas tam od razu dosięgnąć. Nawet władza radziecka okazuje się, że też nie zawsze mogła dotrzeć. I to nam się udało prawie do końca wojny, że uniknęliśmy wywozu na Sybir.
Wrócę do czaru Polesia i do przyrody. Podobno chodziła pani po drzewach.
Prawdziwy Poleszuk taki, jeszcze w dawnych czasach to się mówiło, że jak Poleszuk wejdzie na drzewo boso, to wraca z butami, czyli łapciami z łyka. Łyko to było właśnie z drzewa ściągnięte i w paskach pocięte i później się z tego robiło łapcie.
Te łapcie i inne wyroby można zobaczyć w pięknym Muzeum Polesia w Pińsku na przykład obecnie.
Ale trzeba pojechać. No, należałoby pojechać dla tych, co nie widzieli, bo ja widziałam i nawet chodziłam w takich łapciach.
Ale jak pani wie, na Polesie nie musieli jechać na przykład Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Romuald Traugut, Rodziewiczówna czy Napoleon Orda, bo większość z nich tam się urodziła.
Rzeczywiście takich mieliśmy bohaterów właśnie z Polesia. A jestem dumna z tego.
Jakie związki z Niemcewiczem słyszałem, że pani ma?
Mojej mamy wujo był rządcą w tym majątku, a ponieważ czasami musiała mama jechać z bratem do sanatorium, to tam właśnie lokowano mnie na przechowanie przez ten okres, kiedy mamy nie było w domu. I taką miałam okazję właśnie widzieć te zwyczaje, obyczaje tych wszystkich chłopów, jacy tam właśnie pracowali w tym majątku.
To, że chodziła pani po drzewach, to już wiemy i to na bosaka. Wiemy również, że nie udało się pani rozpocząć w Brześciu edukacji, bo wojna i zawirucha wojenna to zniszczyła.
Tak.
Ale zwyczaje, które przetrwały chyba w pani pamięci do dzisiaj.
Wszystko polegało na tym, że przekazy były od osób starszych i wszystkie zwyczaje przekazywano właśnie na spotkaniach takich
towarzyskich.
Towarzyskich, tak. Czasami to się polegało na tym, że przychodzili, żeby jak kobiety pierze przygotowywały,
darły
pierze. Tak, i opowiadały najrozmaitsze historie, straszne czasami śmieszne, także to było podstawowe nasze takie towarzyskie bycie ze sobą.
No bo nie było telewizora, panie Michale.
I całe szczęście.
I całe szczęście chyba tak.
Panie Emilio, te doświadczenia historyczne, dawne, ale tak, i niedawne dla pani, to również pani pamięć o defiladzie sowiecko-niemieckiej właśnie w Brześciu w 1939 roku, de facto czwartym rozbiorze Polski.
I miała pani wtedy kilka lat.
6 lat
Co
miałam.
Co pamięta się?
To się pamięta, a poza tym jak się jest wścibskim dzieckiem, no to człowiek stara się zobaczyć, co jest ciekawego. A dla nas wojna, dla dzieci to było czymś, co nie było wiadome, co to jeszcze, a już się zaczęło dziać.
Ale no, pani nie była wścibska, pani była ciekawa świata.
No być może tak to można określić. I też, ponieważ miałam brata starszego i koleżeństwo też było w różnym wieku, a ja tam się plątałam, zaplątałam się po to, żeby właśnie dostać się tam do tej defilady, bo było ciekawe, to się rozeszło szybko po Brześciu, że taka defilada ma się odbyć, a dla nas, dla starszych to była tragedia, a dla nas to tylko ciekawość, no ale było to, potem człowiek też zrozumiał, że to już nie są przelewki, że zaczyna się coś naprawdę złego, że tracimy wolność, tracimy niepodległość.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim pani Emilia Maćkowiak, założycielka Gdańskiej Rodziny Katyńskiej i Towarzystwa Więzi z Polesiem. Ta pamięć i te obrazy, które ma pani pewnie przed oczami, one zostają?
Zostają. A tym bardziej im jestem starsza, tym więcej mi wracają. Zaczynam właśnie bardzo dużo myśleć nad tym i w różny sposób jednak przybliżać też i tych ludzi, co już nie ma, jak również te obrazy właśnie z tego, co było.
Myśli pani też o ojcu?
Bardzo, bardzo. Całe życie, odkąd straciłam ojca, to był w mojej pamięci i starałam się wszystko robić, żeby ta pamięć o nim przetrwała. I to mi się udało.
Jak to się stało?
W taki sposób, że ja cały czas, nawet dzieckiem będąc, to jak dowiedzieliśmy się, że był wywieziony, że jest w obozie, raz był w Kozielsku, potem w Ostaszkowie, to nawet mi przychodziło do głowy, żeby wybrać się i szukać go tam nawet. Z czego no, mama czasami miała problemy ze mną. No i dlatego ta pamięć, bo ten, kto stracił ojca jeszcze w taki sposób, to uważam, że jest niemożliwością, żeby nie dążył do tego, żeby dowiedzieć się, dlaczego zginął i w jakich okolicznościach.
Ale do końca była wiara, że wróci.
Tak. Wiara w powrót to chyba każdy. Dopóki nie zobaczy tego kogoś bliskiego, że nie żyje, to ciągle wierzy. Bo były przypadki nawet w mojej klasie, kiedy kolegi ojciec też wrócił tam z Rosji, z Syberii. To wydawało mi się, no jak on wrócił, dlaczego mój tata? Pewnie też może jakimś cudem, a tym bardziej, że mieliśmy taką informację, że planował ucieczkę, a ponieważ znał języki niemiecki i rosyjski, no to wydawało nam się, że może coś takiego i się stało, że jednak udało mu się. A ludzie rozproszeni byli po całym świecie i różne historie się wydarzały, że czasami ktoś, kto będąc nawet wywieziony, że wracał. No ale że takiego mordu Związek Radziecki dokonał na naszych bliskich, to dopiero żeśmy się już szybko właściwie, bo w 1941 roku już do nas dotarły te informacje, że oni zginęli tam.
Ojciec był legionistą, żołnierzem Wojska Polskiego.
Tak,
policjantem.
A potem policjantem.
Zginął w Katyniu?
Nie, zginął w Twerze, to jest w piwnicach, gdzie zamordowano właśnie wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej, KOP-u, Straży Granicznej, sądownictwa, więziennictwa, osoby wykształcone, naukowców. Uważali, że Ostaszków to jest obóz właśnie dla tych najbardziej wartościowych Polaków.
To były piwnice budynku NKWD.
NKWD.
A co to jest KOP, pani Emilio?
KOP to jest Korpus Ochrony Pogranicza. Takie było wówczas wojsko, które służyło na granicy, aby bronić po odzyskaniu niepodległości naszych granic, gdzie jeszcze docierały przecież i różne bandy, które próbowały to zlikwidować w zarodku, te nasze powstające państwo.
Pani pielęgnuje pamięć ojcu przez te lata, do dziś jest pani założycielką Gdańskiej Rodziny Katyńskiej, prowadzi prelekcje w szkołach.
Staram się właśnie, że jak najbardziej dotrzeć do młodzieży i gdzie kto chce i próbuje, żeby te wieści na temat tego okrutnego mordu dotarły. Ja jestem gotowa cały czas służyć wszystkim, Kto chce się dowiedzieć o tym, co się stało z naszymi Polakami tak wartościowymi, to była elita narodu, którą zamordowano. Inaczej Polska by po wojnie wyglądała, gdyby tam ci ludzie żyli.
Panie Emilio, a jak w 2014 roku otrzymała Pani z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Nagrodę Honorową Świadek Historii? Chce być Pani tym świadkiem historii?
Tak.
Jak jest Pani przyjmowana przez młodych ludzi w szkołach? No bo,
bardzo dobrze. Właśnie nieraz czuję taką tremę, bo wiadomo, że jaka jest młodzież.
Ale młodzi się interesują tym.
Interesują się. Ja się bardzo cieszę.
Pani przekazuje lekcje historii, ale lekcje patriotyzmu. Słowo patriotyzm dla Pani jest czymś wyjątkowym?
Wyjątkowym, tak. Dlatego może tak, że tak mnie wszczepiono ten patriotyzm, to może dlatego właśnie tak się zachowuję, tak czynię, tak robię, żeby świadomość obywateli naszych była taka, że Katyń to jednak była wielka zbrodnia, którą należy pamiętać, o której i tych ludzi ciągle w jakiś sposób uhonorować. Właśnie przez sadzenie dębów. To jest dla mnie piękny pomysł i uważam, że każdy zamordowany powinien mieć swój dąb, który będzie pielęgnowany właśnie przez młodzież.
Jak liczne jest środowisko Poleszuków i Poleszuczek na Wybrzeżu, w Trójmieście? Czy Państwo się ze sobą kontaktują?
Kontaktujemy się, spotykamy. Jest nas coraz mniej, bo wiadomo, lata lecą, po wojnie już tyle czasu minęło, ale staramy się właśnie być ze sobą, wspominać te nasze dawne Polesie, jak również w ogóle Kresy. Kresy to są piękny obszar, o którym należy cały czas pamiętać i do niego wracać i kontaktować się właśnie z Polakami tam mieszkającymi, pomagać im w jakiś sposób, w najrozmaitszy. Są takie potrzeby, żeby z nimi właśnie do nich docierać.
Pięknie Pani słuchać. Ale na drzewa nie będziemy wchodzić już dzisiaj.
No już dzisiaj nie.
Kawę wypiliśmy, porozmawialiśmy. Tak. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy za te refleksje,
ja
za te słowa.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
Życzymy jeszcze wielu wykładów lekcji historii i patriotyzmu w szkołach, ale też zapraszamy już dzisiaj Panią do naszego kresowego saloniku Radia Gdańsk.
Przyjmuję zaproszenie i dziękuję bardzo.
My dziękujemy również i przypominamy naszym słuchaczom, że gościliśmy dzisiaj Panią Emilię Maćkowiak, założycielkę gdańskiej rodziny katyńskiej i Towarzystwa Więzi z Polesiem.
Przyznam się, panie Michale, że na Polesiu nie byłem jeszcze, ale pani Emilia zaciekawiła mnie na tyle, że może w wakacje wybiorę się właśnie w te rejony.
Ja byłem i polecam. Wprawdzie powojenna melioracja zmieniła charakter Polesia, ale są jeszcze takie wsie, do których wiosną można dostać się tylko łódką, zobaczyć zamieszkałe chaty kryte strzechą i wypalane w pniu barcie.
I zobaczyć, jak słyszałem, piękną katedrę w Pińsku, czy ruiny klasycystycznego Pałacu Sapiechów w Różanie. Kawał polskiej historii, przyzna pan, panie Michale. A teraz czas przenieść się z Polesia do Wilna, tak jak już zapowiadaliśmy. Naszym zwyczajem łączymy się z naszymi korespondentami.
Witam szanownych gospodarzy i gości Saloniku Kresowego oraz wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Jak zwykle prosto z Wilna, ogarniętego ostatnio epidemią grypy miasta Józefa Mackiewicza, o którym już dziś była tu mowa. Przypomnę, że w Czarnoborze koło Wilna, gdzie Józef Mackiewicz z rodziną mieszkał w czasie wojny, zachował się jego dom, który obecnie jest remontowany dzięki wsparciu z Polski i ma być jeszcze jednym ośrodkiem promocji twórczości Mackiewicza oraz, mam nadzieję, polskiej kultury. A Litwa tymczasem coraz bardziej żyje atmosferą zbliżających się wyborów samorządowych. Już za miesiąc dowiemy się, jakie zmiany zajdą po tych wyborach. Ostatnio liderzy akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin potwierdzili, że w 7 z 10 samorządów, gdzie wystawili swoje listy, ponownie wystartują w koalicji z Aliansem Rosjan. Ten sojusz mniejszości narodowych budzi jednak kontrowersje. Pytanie, czy okaże się skuteczny, szczególnie w Wilnie, gdzie każdy głosy mandat może zadecydować o pozycji Polaków. Połowę obecnej kadencji radni WPL byli w opozycji, ale dzięki mocnej pozycji, jaką dawało im 10 mandatów, powrócili do koalicji rządzącej z obecnym merem Simasiusem. W tym roku po raz drugi mieszkańcy Litwy będą bezpośrednio wybierać merów, czyli burmistrzów. Głównymi kandydatami na prezydenta Wilna są właśnie Simasius, obecny mer, oraz Złokas, który poprzednio kilka kadencji był już merem. Od Polskiej Partii kandydatką na mera jest Edyta Tamosiūnaitė, obecna radna i była wiceminister oświaty Litwy. Właśnie ona została wybrana przez czytelników Kuriera Wileńskiego Polką roku 2018. Polski Dziennik już od 20 lat organizuje plebiscyt Polaka Roku. Kandydatami do tego tytułu ostatnio byli m.in. Paweł Gilauskas, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Dariusz Żybort, prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego i Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, czy Renata Brasel, kierowniczka Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Wilia. Minionej niedzieli podczas gali uhonorowania laureatów tego konkursu Edyta Tamosiūnaitė odebrała nagrodę z rąk wydawcy Kuriera Zygmunta Klonowskiego, który z kolei startuje w wyborach samorządowych razem z nowym polsko-litewskim komitetem wyborczym LOKIS, czyli Niedźwiedź. Syn Zygmunta, Rajmund, redaktor magazynowego wydania Kuriera Wileńskiego, jest kandydatem na mera od tegoż komitetu. A więc Polacy na Wileńszczyźnie w tym roku na pewno będą mieli większy wybór przy urnach. Tyle na dziś. Słuchacze Radia Gdańsk żegna z Wilna Walenty Wojnillo. Do kolejnych spotkań w Saloniku Kresowym.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Panie Michale, pośpiewaliśmy, powspominaliśmy, czas zejść z drzewa, a może wysiąść z łódki i do domu drzeć pierze.
Wie pan, panie Andrzeju, pogoda taka, że raczej, jeżeli chodzi o pierze, to raczej warto wejść pod pierzynę. Ale zanim udamy się do domu, zachęcam Państwa do wysyłania do nas ciekawych informacji z Waszymi historiami.
Przypominamy, można do nas pisać na adres rozgłośni z dopiskiem Kresowy Salonik Radia Gdańsk, mailowo na adres kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub telefonicznie 601 979 828. No i cóż, Panie Michale, do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.